Wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
29 lutego 1768 roku w barze na Podolu została zawiązana konfederacja. I właśnie konfederacja barska będzie wydarzeniem miesiąca, chociaż jest również poniekąd wydarzeniem roku. Sejm Polski w uroczystej uchwale ustalił bowiem, że rok bieżący jest rokiem konfederacji barskiej. Mija bowiem w tym roku równo 250 lat od zawiązania konfederacji barskiej. Żeby zrozumieć, czym była Konfederacja Barska, trzeba sięgnąć głęboko wstecz, na początek wieku XVIII, bowiem wtedy Polska faktycznie utraciła swoją suwerenność. Jeszcze w czasach Jana III Sobieskiego Polska była mocarstwem, mocarstwem słabnącym, ale jednak państwem, które było zdolne uratować Europę pod Wiedniem w 1683 roku. Po śmierci Sobieskiego władcą Polski został August II, mocny Wettin, władca Saksonii, który na Polskę sprowadził nieszczęście w postaci Wielkiej Wojny Północnej. Ta wojna nie tylko zrujnowała gospodarczo Polskę, bo przez kilka lat wojska szwedzkie, wojska rosyjskie maszerowały po polskim terytorium, rabując, ale również doprowadziła do faktycznej utraty suwerenności. Najpierw Polska popadła w zależność od Szwedów, a potem na długie lata w zależność od Rosji. Przykładem tej zależności od Rosji było to, co się wydarzyło po śmierci Augusta II. Wtedy to polska szlachta wybrała na króla Polski Stanisława Leszczyńskiego. Ale Leszczyński nie spodobał się Rosjanom, nie spodobał się Austriakom. Wkroczyły wojska rosyjskie, wojska austriackie. Leszczyński musiał z Polski uciekać, a królem Polski został August III. Po śmierci Augusta III, kiedy doszło do ostatniej, tak zwanej wolnej elekcji, nowym władcą Polski został wybrany Stanisław August Poniatowski, ale Poniatowskiego na króla Polski wyznaczyła Katarzyna II, wyznaczyła władczyni Rosji. To ona zadecydowała, kto będzie królem Polski. To jej wojska stały w pobliżu pola elekcyjnego, pilnując, aby wynik tej elekcji był taki, jak ona chciała. Polska utraciła realnie suwerenność już na początku wieku XVIII, chociaż ciągle istniała na mapie Europy, chociaż ciągle miała atrybuty państwa niepodległego. Po przejęciu władzy przez Poniatowskiego Katarzyna zażądała, aby Poniatowski przywrócił w Polsce prawa tzw. dysydentom, czyli innowiercom. Poniatowski początkowo nie chciał się zgodzić, zdając sobie sprawę z niepopularności tej decyzji wśród Polaków, jak również zdając sobie sprawę z prawdziwych intencji Katarzyny II. Katarzyna II u siebie w Rosji prześladowała wszystkie kościoły poza kościołem prawosławnym. Tutaj nagle objawia się jako osoba, która chce równouprawnienia różnych wyznań. Tak naprawdę chodziło o to, aby wykorzystać polskich prawosławnych, polskich protestantów do ingerencji wewnętrzne sprawy Polski. Początkowo Poniatowski nie chciał się zgodzić, ale na skutek umiejętnych nacisków Katarzyny II ostatecznie ustąpił. Zebrał się Sejm w Radomiu w 1767 roku, który miał wyrazić zgodę na zrównanie w prawach dysydentów z katolikami. Ale na tym Sejmie była liczna opozycja, która nie chciała się na to zgodzić. Jednym z przywódców tej opozycji był biskup Józef Andrzej Załuski, senator, który o swojej roli na Sejmie napisał tak. Na Sejmie traktatowym, gdy dużo zawzięci na wiarę katolicką nasi dysydenci chcieli przez nowe prawo, dawne znosić prawa, by swój błąd ubezpieczyć, tylko wielka wrzawa w Senacie, tam żarliwość biskupów przy wierze pokazała się żwawa, sławiących, szczerze i mężnie w sprawie boskiej, jam był niepośredni, miewałem po kilkakroć różne mowy w te dni, ostatnią dniem, niż spotkał ares mnie furowy, kończyłem Ignacego męczennika słowy, jestem, rzekłem, parzenicą Chrystusową, a Boże, daj to, niech przez Chrystusa wierzę życie łożem, niech będę zmielony na mąkę zębami, zgrzytających tych na mnie, co dysydentami się u nas zowią. Rosja rozprawiła się z opozycją niezwykle brutalnie. Oto 17 października 1767 roku biskup Załuski z dwoma innymi senatorami, biskupem Kajetanem Sołtykiem i hetmanem Wacławem Rzewuskim, a także jego synem Stanisławem, został prowadzony przez Rosjan z terytorium Polski, trafił ostatecznie do Kaługi. Proszę zobaczyć, jakim krajem jest Polska. Oto można z terytorium Polski porwać dostojników, porwać biskupów, porwać senatorów i wywieźć do innego kraju. Oczywiście w takiej sytuacji przerażona większość posłów, widząc co się stało z senatorami, uchwaliła to, na czym zależało Rosji. Ale Polacy nie zamierzali się z tym faktem pogodzić. I właśnie ci, którzy nie chcieli się pogodzić z dominacją rosyjską, 29 lutego 1768 roku w barze na Podolu zawiązali konfederację w obronie niepodległości i wiary katolickiej. Marszałkiem konfederacji został biskup kamienicki Michał Krasiński, marszałkiem Związku Wojskowego Józef Pułaski, a przywódcą religijnym natchniony karmelita ksiądz Marek Jandałowicz. W ogłoszonym manifestie konfederaci przysięgali się na ratunek ojczyzny, wiary i wolności, praw i swobód narodowych do upadku nachylonych. Nie ogłaszali, że wrogiem ich jest duch władzy i panowania pragnący, który wzgardziwszy najszacowniejsze dary i zaszczyty, wiarę, wolność i równość przy pomocy wojsk rosyjskich, prawa narodowe, przymierza i traktaty, targać i znosić odważał się. Konfederaci barscy podjęli walkę z rosyjską dominacją nad Polską, podjęli walkę w obronie polskiej niepodległości. Stąd wielu historyków nazywa Konfederację Barską pierwszym narodowym powstaniem. Konfederaci barscy śpiewali: nie wiem, co to znaczy, że los tak dziwaczny, przypadkiem tamując zapędy, mogę rzec bez chluby, rzuciłem dom luby. Nie wiem, do niego trafić którędy, w biedzie, w nędzy, bez pieniędzy, bez pieniędzy, w biedzie, nędzy, nieszczęśliwe czasy, zalęgnione pasy, okropność strachu ściga mnie wszędy. Żyj przez śmierć i rany, narodzie kochany, dajęć w ofierze krew mą i życie, a chęć gotowe na zarwy nowe. Jeśli wyjdę, znajdźcie sowicie, za ratunek przyjm frasunek, za ratunek. Wszak będę w areszcie, więcej nie mam wreszcie, tylko sercem życzyć należycie. Konfederaci barscy walczyli w obronie niepodległości Polski, walczyli w obronie wiary katolickiej, walczyli przeciwko królowi Poniatowskiemu, który dla nich był symbolem rosyjskiej dominacji, rosyjskiej władzy nad Rzeczpospolitą. W Konfederacji uczestniczyło od 100 do 200 tysięcy Polaków. Konfederaci odnosili wiele lokalnych sukcesów. Udało im się m.in. opanować Landskoronę, Tyniec czy Wawel. Nie byli jednak w stanie pokonać doskonale uzbrojonych i doświadczonych wojsk rosyjskich. Ale Konfederacja Barska trwała długie 4 lata. Wśród konfederatów barskich wyróżniało się wielu dowódców. Pozwolę sobie przypomnieć sylwetki dwóch spośród nich. Sawa Caliński, prosty kozak, który w dzieciństwie zwrócił na siebie uwagę pięknym głosem, jakim wykonywał dumki, stał się jednym z najbardziej znanych dowódców konfederackich. Kiedy zawiązała się Konfederacja Barska, Sawa Caliński zebrał 300 kozaków i rozpoczął wojnę partyzancką. Pierwszą bitwę stoczył z pobitym wcześniej księciem Sołtykowym. Potyczka zakończyła się całkowitym sukcesem. Książę Sołtykow dostał się do niewoli, a jego armaty wzbogaciły konfederatów. Miejscowy dowódca konfederacki, Kwilecki, oddał mu dowództwo swojej przedniej straży. Pod jego komendą konfederaci opanowali Wyszogród, po czym całe Kujawy i Płockie przystąpiły do konfederacji. W tej sytuacji Kwilecki wydzielił Sawie oddział złożony z 300 jeźdźców, aby rozszerzył powstanie na Mazowsze. Na jego czele udał się pod Nakroczym. Tutaj szlachta zawiązała konfederację. Na przywódcę tej konfederacji wybrano Sawę Calińskiego. Oto szlachta swoim dowódcom uczyniła złego kozaka, doceniając jego talenty wojskowe, doceniając jego patriotyzm. W połączeniu ze szlachtą spod Zakroczymia Sawa Caliński powiększył swój oddział do 2000 żołnierzy i dalej walczył z wojskami rosyjskimi na terenie całej Rzeczpospolitej, docierając pod Kalisz, Sieradz, Warszawę, Radom, Lublin. W swoim oddziale utrzymał żelazną dyscyplinę. Jego podkomendny Henryk Rzewuski wspominał: razu jednego za to, że jeden z wojewodziców nie dość prędko dopełnił jego rozkazu, czym Drewiczowi udało się wyjść prawie z rąk naszych, to pan Sawa jak zaczął kajać wojewodzica i grozić mu, że jeżeli kiedykolwiek dopuści się podobnej niepilności, to każe mu w łeb wypalić. To było w obliczu wielkich panów, zapewne spokrewnionych z wojewodzicem, a nikt nie powiedział: a co to ma kozak gnębić senatorskiego syna? Bo wszyscy mieli Sawę za równego sobie. No właśnie, prosty kozak stojący na czele szlachty, prosty kozak karcący syna dostojnika państwowego za jego uchybienia. Piękny przykład republikanizmu polskiego, piękny przykład tego braterstwa, jakie wytworzyło się w czasie Konfederacji Barskiej. 28 kwietnia 1771 roku w bitwie pod Szrańskiem Sawa Caliński został ranny kartaczem w udo, a jego oddział uległ rozbiciu. O okolicznościach jego śmierci tak pisał Henryk Rzewuski: Rosjanie otaczają chałupę, w której ukrywał się Sawa Caliński, i w kilku wpadają w środek. Gospodyni im grzeczności robi, rada ich potraktować, ale oni, otrząsowszy chatem, widzą izbę zamkniętą. Wysadzają drzwi i zastają pana Sawę, siedzącego z pistoletem w ręku. Pierwszy z was, co do mnie przystąpi, w łeb mu wystrzelę. Cofnął się oficer, ale natychmiast kazał chałupę zapalić. Padliśmy, ja i dwaj kozacy, i wynieśliśmy pana marszałka. Jak go zobaczył oficer za domem, odezwał się: a co, kapitulujesz, wać pan? Oto moja kapitulacja, odpowiedział marszałek i wystrzeliwszy, pierś mu przeszył. Drugi oficer krzyknął: zakolij jego! My, choć bezbronni, rzuciliśmy się, by go ciałem naszym zasłonić, ale jak mnie jeden moskal szablą ciął po łbie, krew mnie oblała i przygłuszony zostałem. I na jednym wozie nas obydwóch przywieziono do Mszczonowa, gdzie generał Potopow, moskal rodowity, człowiek godny i tkliwy, swemu cyrulnikowi kazał nasze rany opatrywać i zapytał pana Sawę, czego on pragnie. Niedługo panu generałowi naprzykrzę się, odpowiedział mąż, bo czuję, że wszystko się kończy, ale prosiłbym o księdza. Jakoż natychmiast proboszcza sprowadzono, który go wyspowiadał i dał mu ciało pańskie. Potem zaczął odprawiać pacierze, które za nim powtarzał pan Sawa, bardzo przypomnie. A potem niby zasnął cokolwiek, ale wkrótce się ocknął i powiedział mnie: oto mam na sobie szkaplerz, którym zaszyte są relikwie świętego Wojciecha. Jak skonam, zdejmiesz go i zaklinam wać pana, byś go oddał panu Kazimierzowi Pułaskiemu, staroście wareckiemu. Jeśli ci się uda z nim się obaczyć, powiedz mu, żem do śmierci był jego przyjacielem, a poproś go, by ten szkaplerz nosił jako ostatnią ode mnie pamiątkę. Potem zażądał wody, wziął ją do ust, ale już przełknąć nie mógł. I coś mówił niewyraźnie, ale można było dosłyszeć: Jezus, Maria, Józef. I skonał. Tak skonał prosty kozak, Sawa Caliński, który stał się jednym z przywódców Konfederacji Barskiej. To nie przypadek, że Sawa Caliński chciał przekazać swój szkaplerz Kazimierzowi Pułaskiemu, bo bez wątpienia Kazimierz Pułaski był tym najbardziej znanym dowódcą Konfederacji Barskiej. I marszałkiem wojsk konfederackich był jego ojciec, Józef Pułaski. W Konfederacji walczyli również jego dwaj bracia, Franciszek i Antoni. W kwietniu 1768 roku Kazimierz Pułaski stworzył pierwszą kilkugodzinną zwycięską potyczkę pod Starokonstantynowem na Ukrainie. Wkrótce potem, podczas oblężenia Berdyczowa, dostał się do niewoli. Zwrócono mu wolność w zamian za podpisanie dokumentu recesu od Konfederacji. Ponieważ oświadczenie było wymuszone, nie miał zamiaru go respektować i wkrótce ponownie stanął na czele konfederackiego oddziału. Jego szlak bojowy zaczął się od próby zdobycia Lwowa w 1769 roku. Potem walczył na Litwie, Podlasiu i Mazowszu. Wytrwałość oraz kawaleryjska fantazja przyniosły mu olbrzymią popularność wśród skonfederowanej szlachty. czego dowodem było nadanie mu godności marszałka ziemi łomżyńskiej. Jesienią 1769 roku i w pierwszym półroczu 1770 roku oddział Pułaskiego przeżył pasmo niepowodzeń. W tej sytuacji zdecydował się na odważny i doskonały pod względem taktycznym krok. Zajął we wrześniu 1770 roku klasztor na Jasnej Górze. Zwycięska obrona jasnogórskiego klasztoru przed nacierającymi wojskami rosyjskimi rozsławiła jego imię na całą Polskę. Jasna Góra okazała się również doskonałą bazą wypadową, której penetrował Małopolskę i organizował wypady na nieprzyjaciela. Prawie każdy Polak ma świadomość, że Jasna Góra obroniła się przed Szwedami. Pamięta o ojcu Augustynie Kordeckim, który zamknął bramy jasnogórskiego klasztoru przed szwedzkim potopem. Mało kto wie, że 100 lat później Jasnej Góry nie zdobyli Rosjanie. 4000 korpus Drewicza, który oblegał Jasną Górę, został zatrzymany przez 1300 konfederatów, którymi dowodził Kazimierz Pułaski. Jesienią 1771 roku w Warszawie podjęto nieudaną próbę porwania króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zamieszany w tą próbę Pułaski musiał opuścić Polskę. W maju 1772 roku w tajemnicy opuścił Częstochowę, pozostawiając towarzyszom broni ostatni rozkaz. Pisał w nim: wziąłem oręż do ręki dla dobra publicznego, dla niegoż złożyć go muszę. Związek trzech państw potężnych odejmuje nam wszelkie środki obrony. A sprawa, do której wplątany jestem, utrudniałaby mi przeprowadzenie dla was kapitulacji, łącząc was z moim nieszczęściem. Znam waszą gorliwość i waszą odwagę i pewny jestem, że gdy szczęśliwszy zdarzą się okoliczności do służenia ojczyźnie, będziecie takimi samymi, jakimi byliście ze mną. Kazimierz Pułaski opuścił Polskę, potem znalazł się w Stanach Zjednoczonych, walczył o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Tam zginął, stał się jednym z symboli przyjaźni polsko-amerykańskiej. Do dzisiaj Polonia obchodzi Dzień Pułaskiego, przypominając Amerykanom o wkładzie tego wielkiego Polaka w zwycięską wojnę o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Tak jak pisał Pułaski w tym pożegnalnym rozkazie, który Państwu przytoczyłem, tym co położyło kres Konfederacji, to był pierwszy rozbiór Polski. Konfederaci walczyli jeden rok, drugi rok, trzeci rok. Nie byli w stanie wygrać, ale równocześnie Katarzyna II nie była w stanie pokonać ich uporu. Widząc, że trudno będzie jej zapanować nad całą Rzeczpospolitą, zgodziła się na propozycję króla pruskiego Fryderyka II, aby dokonać rozbioru. Do rozbioru dołączyła również Austria, która początkowo wspierała konfederatów, a potem cynicznie ich opuściła i wzięła udział w pierwszym rozbiorze Polski. Pierwszy rozbiór Polski z 1772 roku kończy Konfederację Barską. Za symboliczny koniec Konfederacji Barskiej przyjmuje się kapitulację Jasnej Góry. 18 sierpnia 1772 roku. Konfederacja Barska zawiązała się, jak już mówiłem, 29 lutego 1768 roku. Trwała więc ponad 4 lata. Już jak wspominałem przed chwilą, w Konfederacji Barskiej walczyło od 100 do 200 tysięcy ludzi. Stoczono ponad 500 potyczek. Poniatowski w mowie sejmowej ocenił, że w Konfederacji Barskiej zginęło około 60 tysięcy ludzi. Po jej upadku, według szacunków posła rosyjskiego Nikołaja Repnina, ponad 14 tysięcy konfederatów zostało zesłanych na Syberię. Wielu innych wcielono do armii rosyjskiej. To właśnie konfederaci barscy byli pierwszą dużą grupą Polaków zesłanych na Syberię. Potem pojawią się powstańcy kościuszkowscy, potem kolejne pokolenia polskich patriotów będą trafiać na nieludzką ziemię. Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński zauważył: Konfederacja Barska, opierająca się o całą ideologią, o moc Jasnej Góry, dążyła również do tego, aby ukazać wolę życia narodu, który nie chce zginąć. Pragnęła dowieść, że naród, mimo swoich wad i braków, zdolny jest do uratowania i zachowania niepodległego bytu. Nie ulega wątpliwości, że tym, co w Konfederacji jest najcenniejsze, najpiękniejsze, to właśnie patriotyzm tych rzesz szlacheckich, które jak w cytowanej piosence zostawiały dwory, domy, szły na poniewierkę, oddawali życie, wolność, walcząc o niepodległą Polskę, walcząc w obronie wiary i wolności. Konfederacja Barska była tym wydarzeniem, do którego nawiązywało ono również później, walcząc o niepodległość Polski. Wydarzeniem, do którego nawiązywali również polscy romantycy. O Konfederacji Barskiej pisał Adam Mickiewicz, o Konfederacji Barskiej pisał Juliusz Słowacki. I właśnie w dramacie poświęconym Konfederacji Barskiej ksiądz Marek, Juliusz Słowacki, w usta konfederatów złożył napisaną przez siebie pieśń. Pieśń Konfederatów Barskich. I ta pieśń Konfederatów Barskich, do której skomponował później muzykę Andrzej Królewicz, stała się niezwykle popularna w czasach stanu wojennego. Do dzisiaj często jest wykonywana. I ta pieśń Konfederatów Barskich, Słowackiego, nie tylko pięknie oddaje ducha Konfederacji Barskiej, ale w bardzo syntetycznej formie pokazuje pewien fenomen polskiego charakteru, polskiej duszy. Zacytuję pierwszą zwrotkę pieśni Konfederatów Barskich, Słowackiego. Nigdy z królami nie będziemy w aliansach, nigdy przed mocą nie ugniemy szyi, bo u Chrystusa my na ordynansach, słudzy Maryi. W tych czterech strofach Słowacki wyraził to, co najbardziej być może niezwykłe w dziejach Polski. Dwa pierwsze zwroty mówią o tym niezwykłym przywiązaniu Polaków do wolności, którzy nigdy nie pozwolili, aby ktoś w Polsce zbudował monarchię absolutną, którzy buntowali się przeciwko wszystkim najeźdźcom, obojętnie skąd przychodzili, obojętnie jak byli brutalni, obojętnie czego chcieli. Dwa kolejne wersy mówią o niezwykłym związku naszego narodu z religią, z Bogiem, pisał Słowacki, bo u Chrystusa my na ordynansach, słudzy Maryi. Polski szlachcic nie chciał klękać przed władzą, nie chciał klękać przed najeźdźcą, ale klękał przed Chrystusem, ale czcił Jego Matkę. I to niezwykłe połączenie umiłowania wolności, patriotyzmu i religii, którego wyrazem była Konfederacja Barska, jest również tą niezwykle cenną rzeczą, którą warto kultywować, którą warto utrzymywać i o której warto pamiętać, wspominając 250. rocznicę zawiązania Konfederacji Barskiej.